Czy o tej zbrodni wiemy już wszystko, bo komuniści bardzo starannie zacierali ślady?
Dzięki specjalistom z Instytutu Pamięci Narodowej wiemy bardzo wiele o przebiegu i o ofiarach zbrodni komunistycznej w operacji Lawina.
Paweł Lekki, dzień dobry, witam Państwa w magazynie Postscriptum. Za nami uroczystości pogrzebowe żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych ze zgrupowania kapitana Henryka Flamego, Bartka. To było największe zgrupowanie Narodowych Sił Zbrojnych w Beskidach. I ci żołnierze zostali bestialsko zamordowani przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, przez komunistów. Naszym gościem jest pan Paweł Żołądek z Oddziałowego Biura Badań Historycznych Delegatury IPN w Kielcach. Dzień dobry, witam pana.
Panie redaktorze.
I pan jest również autorem książki o obronę wiary katolickiej, o Polskę narodową. Ona traktuje o żołnierzach Bartka, bo to jest w ogóle cytat z Flamego. On te słowa wypowiedział, książka niebawem się ukaże. Ale zacznijmy od bardzo trudnej historii. Rok 1944-1945. Na teren Rzeczpospolitej wkracza Armia Czerwona. Wkracza i od razu podejmuje, to właściwie złe słowo, kontynuuje walkę z polskim podziemiem niepodległościowym. Armia Krajowa, Narodowe Siły Zbrojne, każdy, kto jest wierny przedwojennej Polsce, wierny rządowi w Londynie, ten jest śmiertelnym wrogiem. Walka bardzo nierówna. Komuniści mają wsparcie Armii Czerwonej, Milicji Obywatelskiej, Ludowego Wojska Polskiego, no i nade wszystko NKWD i Urzędu Bezpieczeństwa.
Przede wszystkim oddziały Armii Krajowej, a w szczególności oddziały Narodowych Sił Zbrojnych, mam tutaj na myśli Brygadę Świętokrzyską, zostały zaskoczone tempem ofensywy sowieckiej w 1945 roku. Jak dobrze wiemy, istniały plany walki o granicę zachodnią w Komendzie Głównej Narodowych Sił Zbrojnych. Zostały one zmodyfikowane. Próbowano wyprowadzić jak największą liczbę żołnierzy za granicę zachodnią. Udało się około 1500 żołnierzom Brygady Świętokrzyskiej przedostać. Było to stosunkowo niewiele, jeżeli weźmiemy pod uwagę stan osobowy tej organizacji. Ze strony Armii Krajowej powstaje Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość. Organizowana jest organizacja antykomunistyczna, nie. Ale to wszystko za mało. Tak jak pan redaktor wspomniał, przewaga Sowietów była ogromna. Przede wszystkim kluczowe znaczenie miało tutaj wsparcie oddziałów Armii Czerwonej opanowującej tereny, z oddziału kontrwywiadu SMIERSZ, oddziałów NKWD. Ta walka od początku była nierówna, aczkolwiek w 1946 roku podziemie w związku ze zbliżającym się referendum 30 czerwca 1946 roku podejmuje zintensyfikowane działania zbrojne, uderzając w posterunki Milicji Obywatelskiej, uderzając, rozbijając więzienia, słynna akcja rozbicia więzienia w Radomiu, słynna akcja podkomendnych Józefa Kurasia Ognia i rozbicie więzienia Świętego Michała w Krakowie i wiele, wiele innych potyczek, bitew, w której przewagę bardzo często miały oddziały podziemia antykomunistyczne.
I tak samo było w Beskidach. Mimo aresztowań w naczelnym dowództwie Narodowych Sił Zbrojnych, co zresztą doprowadziło potem do zagłady oddziału Bartka, mimo tych aresztowań w Beskidach komuniści sobie nie radzili. Zachowały się takie meldunki PPR-owców, że tutaj nocą i w dzień rządzą Narodowe Siły Zbrojne, a PPR się nie rozwija. Ten oddział, a właściwie zgrupowanie, bo podzielone na takie małe, lotne, bardzo mobilne patrole, które pojawiały się nagle i znikały po przeprowadzeniu akcji, oddziały Bartka były bardzo silne. Miały 300 ludzi, tak się to szacuje, i ogromne wsparcie miejscowej ludności. To było kilkaset osób co najmniej, które im pomagały.
Tak, kluczowe było zorganizowanie systemu bezpieczeństwa zgrupowania leśnego. Po pierwsze, duże rozproszenie oddziałów, podział zgrupowania. W szczytowym okresie było to około 16 grup działających w różnych częściach Beskidu Śląskiego. Druga kwestia to niezwykle cenna pomoc łączników miejscowej ludności. Istniał system, według którego dany łącznik miał doprowadzać osobę, która chciała się przedostać do zgrupowania kapitana Bartka, do konkretnego punktu. Z kolei z tego punktu dana osoba była odbierana i przekazywana kolejnemu łącznikowi. Także dopiero w pobliżu Baraniej Góry, czyli miejsca obozowania Bartka, ktoś z plutonu ochrony, z plutonu wartowniczego pod umówionym hasłem po tą osobę wychodził. Więc ten system przekazywania sobie kandydata, czy do oddziału, czy łączników, no był bardzo, bardzo dobrze rozwinięty.
Ale niestety nie zapobiegło to zdradzie. Nie zapobiegło to prowokacji ubeckiej, no bo ubecy nie dali rady, bali się wejść w góry. Leśni żołnierze lepiej orientowali się w terenie. No i tak jak mówimy, mieli wsparcie miejscowej ludności, więc postanowiono ich wywabić. Przygotowano prowokację, podstawiono zdrajców, którzy przekazali rzekome rozkazy Komendy Głównej Narodowych Sił Zbrojnych o przerzuceniu oddziału na zachód. I tak jak mówiłem, to jest opowieść o zdradzie. Tym zdrajcą okazał się oficer Narodowych Sił Zbrojnych Kazimierz Zaborski, Łamigłowa. On został aresztowany, aresztowano jego córki. Najpierw dla ratowania córek podjął współpracę, no ale potem, nie ma co ukrywać, wcielił się bardzo w taki oddany sposób w rolę zdrajcy, konfidenta UB. No i drugi, renegat, były Akowiec, postać wyjątkowo złowieszcza, Henryk Wędrowski. On udawał oficera łącznikowego Narodowych Sił Zbrojnych ze zgrupowaniem Bartka i to od jego pseudonimu Lawina nazwę przyjęła cała operacja zbrodnicza, operacja Urzędu Bezpieczeństwa.
Myślę, że kluczowym momentem w rozpracowaniu zgrupowania leśnego kapitana Henryka Flemego Bartka było objęcie przez wspomnianego Kazimierza Zaborskiego Łamigłowy funkcji komendanta Okręgu 7 Śląsk NSZ około czerwca 1945 roku. Zaczął się okres wyczekiwania na odpowiedni moment do rozpracowania zgrupowania i ten moment nadszedł na początku lipca 1946 roku, kiedy to właśnie Henryk Wędrowski, pseudonim Lawina, udał się na spotkanie z oficerem organizacyjnym Okręgu Śląskiego, kapitanem Franciszkiem Wąsem Warmińskim i uzyskał kontakt do jednego z najbardziej zaufanych łączników kapitana Bartka, Jana Kwiczali Emila, który z kolei doprowadził go do miejsca obozowania.
Nieświadomie oczywiście.
Oczywiście nieświadomie, tak, to trzeba podkreślić. I oczywiście doprowadził go do miejsca obozowania na Baraniej Górze, gdzie kapitan Wędrowski spotkał się z Henrykiem Flamem Bartkiem i przekonał go do operacji przerzutu jego żołnierzy na zachód. Konkretnie miejscem docelowym miała być Norymberga. Na wcześniejszym etapie oddziały miały zatrzymać się w Jeleniej Górze, miały być transportowane ciężarówkami, osobno miało jechać broń, amunicja, zaopatrzenie. Planowano zorganizowanie 4 transportów. Akcja otrzymała kryptonim Akcji Likwidacji B. I planowano tą operację przeprowadzić bardzo szybko, bo od 1 do 8 września, jak wiemy, te plany nie zostały według pewnego schematu zrealizowane. Aczkolwiek aparat bezpieczeństwa odniósł tutaj olbrzymi sukces.
Sam kapitan Flamę Bartek był nieufny, no ale przekonało go jedno krótkie słowo. To jest rozkaz. On naprawdę czekał na łącznika z dowództwa, no i ten łącznik się pojawił, tyle że był to podstawiony zdrajca, o czym oczywiście nie wiedział. I rozpoczęła się naprawdę perfidna, okrutna, chyba największa jednorazowa zbrodnia popełniona na żołnierzach podziemia antykomunistycznego przez komunistów. Brali w tym udział oczywiście też Sowieci. Pierwszy transport dotarł na miejsce, żołnierzy zakwaterowano, podano im wódkę. Oni byli zmęczeni, to jest kilka lat w lesie. Myślą o tym, że być może już za chwilę ten koszmar się skończy, że będą przerzuceni na zachód. Dostają alkohol, do którego komuniści dodają środek usypiający. Gdy wszyscy usnęli, zabito strażnika, bo oczywiście taki strażnik był, a ci, którzy udawali osłonę, przystąpili do mordu. Wrzucono granaty do budynku, a tych, którzy ocaleli, rozbierano, prowadzono na dół śmierci, strzelano jak w Katyniu, w tył głowy.
Zgadza się. To nawet takie powiedzenie, śląski Katyń, aby no, lepiej zobrazować, przybliżyć. I tych analogii z Katyniem jest więcej. Z tym, że to była likwidacja pierwszego transportu w początkach września 1946 roku. Warto nadmienić, że zlikwidowano jeszcze dwa transporty w połowie września.
A to zaraz o tym powiemy, bo Sowieci i nasi komuniści UB wyciągnęli też wnioski z tej pierwszej operacji, która nie była udana, bo jeden partyzant uszedł z życiem, a mało brakowało, a byłoby ich trzech.
Tak naprawdę można powiedzieć, że mogło ujść z życiem nawet dwóch partyzantów, ponieważ nieznany z imienia partyzant Cieślar został złapany, doprowadzony i zastrzelony. Według powojennych relacji on miał okazję uciec, nie zrobił tego, był odurzony alkoholem, ale tym uratowanym żołnierzem okazał się jeden z podkomendnych Bartka, któremu udało się powrócić do domu. Później z rozkazu kapitana Henryka Flamego Bartka został doprowadzony do jego sztabu, złożył relację z tego, co widział. On ocalał, miał bardzo dużo szczęścia generalnie, ponieważ nie pił tego dnia alkoholu. Udało mu się przedostać na strych, zagrzebać się w trocinach i po około 2-3 dniach udało mu się opuścić budynek i wyjść.
Kolega,
z którym
się ukrywał, wyszedł wcześniej, wpadł w ręce komunistów, został zamordowany. Te dwa następne transporty to już jest perfekcyjnie dopracowana okrutna zbrodnia tych żołnierzy. Powtarza się ta procedura. Oni są rozbrojeni, dostają kolację, alkohol skażony środkiem nasennym, ale już śpią w zaminowanych budynkach i ubecy po prostu odpalają ładunki wybuchowe. No, wyjątkowo obrzydliwa zbrodnia.
Zbrodnia była makabryczna, można powiedzieć. Świadczą o tym chociażby ślady, których nie udało się aparatowi bezpieczeństwa zatrzeć.
Choć od razu podjęto takie działania.
Oczywiście tak. Była tutaj mowa, świadkowie zeznawali, że czuli swą odpalonych ciał, widzieli jak pracuje sprzęt, koparki, widziano przenoszone zwłoki, zakopywane, ale siła wybuchu założonych materiałów była tak wielka, że rozrzuciła fragmenty ciał ekwipunku wojskowego na kilka kilometrów. I spacerowicze, osoby poruszające się w pobliżu miejsca zbrodni, odnajdywali fragmenty tkanin, fragmenty ciał, które no, oczywiście rodziły domysły. Znajdowano orzełki, klamry od pasów, fragmenty obuwia, które świadczyły, że zostali zamordowani żołnierze.
Tam zamordowano, tak się szacuje, około 90 kilku żołnierzy podziemia niepodległościowego, żołnierzy dowódcy zgrupowania, czyli kapitana Bartka. Samego Bartka też komuniści dopadli. To był przedwojenny pilot, to warto też przypomnieć. Bronił na samolocie P-7. Brał udział w locie bojowym, został zestrzelony, ale szczęśliwie wylądował we wrześniu 1939 roku. Potem walczył, dosłużył się stopnia kapitana, a został zastrzelony przez milicjanta w barze, publicznie zupełnie. Po prostu podszedł do niego i do niego strzelił. I była to bardzo dziwna historia. Milicjant został wydalony ze służby, zesłano, umieszczono go w zakładzie psychiatrycznym, skąd natychmiast wyszedł i wrócił do służby w MO.
Tak, generalnie jeśli chodzi o plany aparatu bezpieczeństwa względem kapitana Henryka Flamego Bartka, były zupełnie inne. On miał zginąć w czwartym transporcie, który nie doszedł do skutku.
Bo zorientował się, że to
tak,
jest
oczywiście. Wysłuchując relacji jedynego ocalałego z pierwszego transportu, już około 2 tygodni po likwidacji trzeciego transportu, on automatycznie zerwał kontakty z Lawiną. i postanowił kontynuować walkę. Przeżył kilka obław wraz z swoimi najbliższymi ludźmi z otoczenia. Świetnie ukrywał się w lesie. Aparat bezpieczeństwa nie mógł go dopaść na stokach Baraniej Góry. Aż w końcu doszło do sytuacji, w której kapitan Flamme postanowił ujawnić się, skorzystać z ustawy amnestyjnej i 11 marca 1947 roku zgłosił się do Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Cieszynie i ujawnił się wraz z swoimi najbliższymi współpracownikami. Po ujawnieniu nie mógł odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Przeżył załamanie nerwowe, miał wyrzuty sumienia względem swoich żołnierzy. Poszukiwał miejsca ich spoczynku, bo on już wiedział, że oni zostali zamordowani. Nie otrzymywał od nich żadnego kontaktu, żadnego sygnału. Jeździł po Opolszczyźnie, szukał miejsc straceń i istnieją poszlaki, że takie miejsca znalazł. On w czasie jednego ze spacerów miał powiedzieć Annie Szwedzie, że tu leżą moi chłopcy ze wzruszeniem.
Dlatego zapewne został zabity. Ale ja powiedziałem, że komuniści od razu zacierali ślady na żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, podobnie zresztą jak na żołnierzy Armii Krajowej. Spadła ta czarna legenda. Komuniści zarzucali im wszystko, co najgorsze. Kolaboracje z Niemcami, jakieś mordy, antysemityzm. NSZ był szczególnie wyklęty. I tu dochodzimy do współczesnej, bardzo pięknie zakończonej historii. Instytut Pamięci Narodowej podjął starania, tak jak czynił to wcześniej Bartek, żeby znaleźć miejsca kaźni, mordu tych bohaterskich żołnierzy NSZ. I to się udało. Przeprowadzono ekshumację wielu tych żołnierzy, choć nie wszystkich udało się zidentyfikować. No i doprowadzono do pogrzebu, pięknego, oficjalnego pogrzebu w Kamysznicy, w bardzo pięknym miejscu w Beskidach. I to jest ogromna zasługa Instytutu Pamięci Narodowej.
Zgadza się. Dzięki współpracy Biura Upamiętnienia Walki i Męczeństwa oraz biura kierowanego przez pana profesora Krzysztofa Szwagrzyka, Biura Poszukiwań i Identyfikacji, rzeczywiście taki cmentarz udało się stworzyć w miejscu wyjątkowym, z wyjątkową symboliką, ponieważ kamień węgielny, którym stała się tablica umieszczona w październiku 2022 roku z udziałem pana prezesa Karola Nawrockiego, obecnie pana prezydenta. W tablicy wyryto krzyż. Przez prześwit krzyża widać oddalone około 5,5 km miejsce
to
stacjonowania.
Obozowisko na
Na Baraniej Górze, zgadza się, jest to piękna symbolika. Na tablicy umieszczono również symbole związane z żołnierzami NSZ, noszony i czczony przez nich ryngraf z Matką Boską Częstochowską, krzyż NSZ oraz orzełek wojskowy. Te symbole, z którymi byli zżyci i które towarzyszyły im w ostatnich chwilach ich życia.
I to też warto powiedzieć, to byli miejscowi, to byli górale z Beskidów.
Zgadza się, tak. Zgadza się, bardzo religijni. Też u podnóża tablicy został umieszczony słynny kapelusz góralski z piórem głuszca, chętnie noszony, zakładany podczas uroczystości właśnie przez żołnierzy w Beskidach.
Ale trzeba też powiedzieć, że Instytut Pamięci Narodowej prowadzi wciąż, myślę, zwycięską, ale nie aż tak, jakbyśmy na to liczyli, akcję przywracania tych żołnierzy pamięci. Nie mówię, że przywracamy im honor, bo tego honoru nikt im nigdy nie odebrał, ale odebrano im godność, zamordowano ich, skazano na niepamięć i spadła na nich ta okropna, czarna legenda, którą dziś trzeba wciąż jeszcze odkłamywać.
Zgadza się. I tutaj po raz kolejny muszę wspomnieć nazwisko pana profesora Krzysztofa Szwagrzyka, który od marca 2012 roku wraz ze swoim zespołem pracuje w terenie, odkrywa miejsca kaźni. Była to posiadłość Scharfenberg koło Mależowic Wielkich, pozostałości lotniska w Starym Grodkowie oraz okolice leśniczówki Hubertus koło miejscowości Barut. Prowadzone są prace archeologiczne z interdyscyplinarnym zespołem genetyków, historyków, archeologów. Powstała w Szczecinie baza genetyczna ofiar totalitaryzmu, co też jest wielkim osiągnięciem. Nawiązano współpracę z Uniwersytetem Medycznym, we Wrocławiu. Cały czas pojawiają się nowe nazwiska. Piękna uroczystość, w zasadzie cyklicznie, co roku, co dwa lata, odbywa się w Pałacu Prezydenckim, gdzie uroczyście wręczane są noty identyfikacyjne rodzinom ofiar. I oczywiście przyszedł teraz czas na budowę cmentarza, godnego miejsca pochówku.
Chwała tym wszystkim, którzy doprowadzili do pięknego pogrzebu żołnierzy zamordowanych przez UB. To jest rzeczywiście piękny cmentarz. Warto go odwiedzić ze stoków góry w Kamysznicy. Widać leśną siedzibę na Baraniej Górze partyzantów NSZ. Piękny cmentarz, na którym spoczywają bohaterowie. I co warto powiedzieć, to jest pierwszy tego typu cmentarz żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, im właśnie dedykowany. To jest cmentarz wojenny. Pięknie dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że naszym gościem był pan Paweł Żołądek z delegatury IPN w Kielcach, z Biura Badań Historycznych. Bardzo dziękuję za rozmowę. To był magazyn Postscriptum. Paweł Lekki, do zobaczenia.